Czyta Reda
Haddad. Historia opowiada, że gdy Don Kichot wołał gromko na Sancho, aby mu szyszak podał, Giermek właśnie był zabawny kupowaniem twarogów i serów, które pasterze ochotnie mu oddawali. Będąc przynaglony wołaniem swego pana, nie wiedział, co z nimi uczynić i gdzie je ukryć. A jako, że uiściwszy zapłatę, żałował sery porzucić, postanowił włożyć je na prędce w szyszak swego pana. Opatrzony w żywność, poskoczył dowiedzieć się, czego jego pan żąda. Gdy już do niego dopadł, Don Kichot rzekł: podaj mi hełm, przyjacielu, gdyż albo się nie znam na przygodach, albo też to, co widzę, okaże się przygodą, która zmusza do dobycia broni. Szlachcic w zielonej opończy, usłyszawszy te słowa, obejrzał się na wszystkie strony, a liści ujrzał tylko wóz jadący im naprzeciw, a przybrany dwiema czy trzema chorągiewkami, mniemając, że jest to wóz z pieniędzmi do skarbu należącymi. Powiedział to do Don Kichota. Ale nasz rycerz, zawsze przeświadczony, że wszystko, co mu się przytrafia, są to przygody i tylko przygody, nie uwierzył mu i odparł na ten kształt: strzeżonego Pan Bóg strzeże, nic na tym nie stracę, jeśli się będę miał na ostrożności, gdyż z długiej eksperiencji wiem, że mam widocznych i niewidocznych nieprzyjaciół. Nie wiem jeno kiedy, gdzie i pod jaką postacią zechcą się na mnie usadzić. Rzekłszy to, obrócił się do Sanczy, żądając swego hełmu. Giermek oddał mu go, nie zdążywszy wyjąć twarogów. Don Kichot schwycił szyszak i, nie spojrzawszy, co się tam mieści, wsadził go zaraz na głowę. Twaróg, tak zgnieciony, wypuścił serwatkę, która ciec jęła po obliczu i brodzie Don Kichota. To go w takie pomieszanie wprawiło, iż rzekł do swego Giermka: cóż to znaczy, Sancho? Zdaje mi się, że mi głowa mięknie i mózg topnieje, albo też, że się poce od stóp do głowy. Jeśli jednak pot ze mnie kapie, to zapewne nie ze strachu, chociaż zatarga, która na mnie czeka, ani chybi straszliwą się okaże. Daj mi coś do obtarcia oblicza, bo mi oczy zalewa. Sancho, nie rzekłszy słowa, podał mu chustkę i podziękował w duszy Bogu, że się jego pan nie domyślił, co to było. Don Kichot otarł sobie twarz, później zaś zdjął szyszak, aby uznać, co go tak chłodziło. Obaczył wewnątrz białą papkę, zbliżył do niej nos, poczuwszy zaś woń twarogu, rzekł: na duszę mojej pani, Dulcynei Stobozo, są to twarogi, któreś włożył tutaj, ty zdrajco, łotrzej Giermku, ladaco! Sancho odpowiedział z wielką flegmą i wybornym udaniem: jeśli to są twarogi, niech mi je da wasza miłość, abym je zjadł. Ale nie, niech je lepiej pożre diabeł, gdyż to on ani chybi je tam wraził. Jakże to, zali wielmożny pan myślisz, że byłbym zadość zuchwały, aby hełm waszej miłości tak splugawić? Gdzieżbyś, wielmożny pan, takiego zuchwalca znalazł? Bez wątpienia muszę i ja mieć czarnoksiężników, co mnie prześladują, gdyż jestem przecie częścią istoty wielmożnego pana. Oni to musieli tamtego plugastwa nałożyć, chcąc wielmożnego pana do żywego rozjuszyć, tak abyście mi gnaty przetrącili. Ale na ten raz psoty swojej nadużyli. Ufność niezachwianą pokładam w roztropności mego pana, który dobrze wie, że nie mam mleka twarogu ani żadnej podobnej rzeczy i że gdybym je miał, radniej bym je do brzucha wsadził, niźli do hełmu. A wszystko to być może, odparł Don Kichot. Szlachcic zważał na wszystko, nie mogąc się nadziwić temu, co widział. Zwłaszcza gdy Don Kichot, otarłszy sobie głowę, twarz, brodę i szyszak, nałożył hełm, w strzemionach się dobrze utwierdził, dobył szpady, zniżył lance i rzekł: niech się teraz stanie, co się stać ma. Jestem gotów dać opór choćby szatanowi samemu. Wtem wóz z chorągiewkami upstrzony zbliżył się do nich. Powoziciel jechał na mule, zaś w tyle woza siedział jeden tylko człowiek. Don Kichot zastąpił im drogę i jął wołać: dokąd to zdążacie? Cóż to za wóz? Za cóż jest chorągwiami przybrany? Na to odparł woźnica: wóz ten do mnie należy. Są w nim dwa lwy uwięzione w klatkach. Rządca Oranu posyła je do Madrytu w darze dla króla jegomości. Na tych chorągwiach są znaki królewskie, aby każdy wiedział, że to dobro monarchy. A czy te lwy są wielkie? Zapytał Don Kichot. Tak wielkie, odparł wspólnik podwodnika siedzący na wozie. Tak wielkie, że podobnych jeszcze nigdy z Afryki do Hiszpanii nie sprowadzono. Ja, jako lwów przewoźnik, wiele już ich przez morze przeprawiłem, ale żaden nie był tak rosły i potężny jak ten. W tej pierwszej klatce siedzi samiec, a w drugiej samica. Są głodne, gdyż dzisiaj jeszcze nic nie jadły. Dlatego nie zatrzymujcie nas dłużej, wielmożny panie. Musimy ciągnąć na miejsce naznaczone, aby je nakarmić. Don Quixote uśmiechnął się i rzekł. Ja? I dwa lwięta? Dwa lwięta i ja? Na Boga, trzeba pokazać temu jegomości, co je posyła, czym jest człowiekiem, co by się lwów przerażał. Zsiądź z wozu, mój poczciwsze. Teraz ja będę lwów strażnikiem. Otwórz klatki, wypuść na wolę te bestie drapieżne, a dam im poznać pośród tego pola, kim jest Don Quixote z Manchy, na złość czarnoksiężnikom, którzy mi ich tutaj posyłają. Mruknął pod nosem szlachcic w zielonej opończy. Nasz dzielny rycerz dał już poznakę, kim jest. Twarogi już mu mózg rozmiękczyły. Tymczasem zbliżył się Sancho i rzekł, na miłosierdzie boskie. Wielmożny panie, uczyńcie tak, aby mój pan Don Quixote na lwy się nie rzucił. Jeśli to uczyni, te dzikie bestie rozszarpią nas na kawałeczki. Jakże to, odparł szlachcic, zali mniemasz, że twój pan jest tak szalony, iż się na lwy rzucić może? Szalony nie, odparł Sancho, ale zuchwały okrutnie. Czynię wszystko, co w mojej mocy leży, rzekł szlachcic i zbliżywszy się do Don Quixota, który gwałtem domagał się, aby klatki otworzono, zaczął w te słowa. Panie rycerzu, rycerze błędni winni podejmować tylko takie przygody, z których mogliby wynieść szczęśliwie, a nie te, co żadnej nadziei w dobre ich uskutecznienie żywić nie pozwalają. Dzielność, która do zuchwalstwa się zbliża, jest raczej szaleństwem niż odwagą, a do tego nie przeciwko wielmożnemu panu te lwy są wysłane. Nie myślą nawet napadać na waszą miłość. Jest to podarunek dla króla. Nie na dobre by wyszło tamować drogę tym ludziom i w podróży ich zastanawiać. Mości panie bracie, odparł Don Quixote, mieszaj się pan do swoich kuropatw obłaskawionych i zwinnych łasic, a każdemu zostaw jego rzemiosło uczynić. To jest właśnie moje i sam wiem najlepiej, czy panowie lwy są przeciw mnie wysłane, czy nie. Później, obróciwszy się do strażnika, rzekł, przysięgam na Boga, niecny tchórzu, że jeśli mi w tym okamgnieniu klatek nie otworzysz, wtedy cię tą dzidą do wozu przyszpilę. Podwodnik, widząc zamysł tego widma od stóp do głów uzbrojonego, rzekł, zaklinam was na wszystkie świętości, wielmożny panie. Pozwólcie, abym wyprzągł muły i wraz z nim ucieczką się salwował, nim się lwy na wolność wydostaną. Jeśli mi bowiem muły zaduszą, z torbami pójdę. Nie mam innego bogactwa, jak te zwierzęta i ten wóz. O, małoduszny człeku, odparł Don Quixote, postaw nogę na ziemi, wyłóż muły i rób, co ci się podoba. Wkrótce obaczysz, że wszystkie te zachody niepotrzebne były i że mogłeś sobie tej fatygi łatwo zaoszczędzić. Podwodnik skoczył z wozu, szybko wyprzągł muły. Tymczasem strażnik lwów jął wrzeszczeć gromkim głosem. Wszystkich przytomnych biorę na świadków, że mimo mej woli i pod przymusem drzwi tych klatek otworzyć muszę, aby lwy na swobodę wypuścić. Ostrzegam tego pana, że wszystkie nieszczęścia i szkody przez drapieżników wyrządzone pójdą na jego karb, bez uszczerbku dla mych praw i zapłaty. Wszyscy przytomni zaś niech się mają na baczności i niech się ukryją, nim klatki otworzę. O siebie się nie obawiam, jestem bowiem pewien, że mi nic złego nie zrobią. Szlachcic chciał jeszcze spróbować odwrócić Don Quixota od szalonego zamysłu, gdyż było to samego Boga doświadczać. Ale Don Quixote odparł jeno, iż wie co czyni. Na to szlachcic namienił, aby dobrze wszystko zważył, gdyż ani chybi się myli. Mości panie, rzekł nasz rycerz, jeśli nie chcesz być przytomny temu, co według twego mniemania ma się stać tragedią, dodaj ostrogi swojej srokatej klaczy i umknij się z drogi. Sancho, słysząc to, jął ze łzami w oczach błagać swego pana o porzucenie zamysłu tej przygody, gdyż przeciwko niej przygoda z wiatrakami, z foluszami oraz wszystkie czyny, których w swym życiu dokonał, były niby róże, a kwiaty. Zważcie, wasza miłość, mówił Sancho, że nie ma tu nijakiego zaczarowania, ani nic na ten kształt. Sam widziałem przez kraty i szpary klatki łapę prawdziwego lwa, miarkując zaś po pazurach wnoszę, że ten lew musi być większy niż góra cała. Zaś po pazurach wnoszę... że ten lew musi być większy niż góra cała. Strach to czyni, odparł Don Quixote, że lew wydaje ci się większy niż połowa świata. Udaj się na stronę, mój Sancho, nie zatrzymuj mnie w tej chwili. Jeśli umrę, pamiętaj, jakie jest między nami ułożenie. Pospieszysz do pani Dulcynei. Więcej ci nic nie powiem. Don Quixote przydał jeszcze inne słowa, które odebrały przytomnym wszelką nadzieję, że da im się odwieść go od szalonego zamysłu. Szlachcic w zielonej opończy byłby rad sprzeciwić się temu, ale widział, że Don Quixote lepiej od niego jest uzbrojony i że nie jest rzeczą rozsądną wdawać się w kłótnie z wariatem, za jakiego poczytywał już naszego rycerza. Don Quixote tymczasem 1000 pogróżek czynił prowadzącemu lwy, aby klatkę otworzył, co zmusiło szlachcica do spięcia rumaka ostrogą, zaś Sancho i podwodnika do popędzania mułów. Wszyscy chcieli umknąć jak najdalej od klatki, nim lwy z niej wypadną. Sancho opłakiwał śmierć swego pana, którego rozumiał już od lwów rozdartego. Przeklinał swój los i tę nieszczęsną godzinę, kiedy postanowił na służbę powrócić. Mimo tego lamentu a płaczu nie przestawał jednak piętami osła popędzać, aby się od wozu oddalić. Strażnik, postrzegłszy, że ci, co odjechali, są już daleko, jął od nowa prosić i ostrzegać Don Quixota przed tym, przed czym był go już raz ostrzegł. Nasz rycerz odparł, że wszystko dobrze zważył i że wszystkie prośby oraz przełożenia na nic się zdadzą. Gdy strzegący lwów zabawiał się otwieraniem pierwszej klatki, Don Quixote jął rozmyślać, czyli ma konno, czyli też pieszo się potykać. Zważywszy, że Rosynant mógłby się zestrachać widokiem lwów, skoczył prędko z konia, rzucił kopię, schwycił tarczę i z obnażoną szpadą w dłoni i nieulęknionym w piersiach sercem stanął przed wozem, polecając się Panu Bogu i damie swojej, Dulcynei Stobozo. W tym miejscu autor tej prawdziwej historii nie może się powstrzymać od zawołania. Och dzielny, och nad każdą pochwałę wyższy Don Quixote z Manchy, zwierciadle, w którym się przeglądać mogą wszyscy waleczni tego świata, och drugi i nowy Don Manuelu de Leon, co był chlubą i zaszczytem rycerzów z Hiszpanii. Jakimi słowy wyrażę twój czyn tak straszliwy? Jakimi dowody podam go do wierzenia wiekom potomnym? Zali się na świecie chwalby godny ciebie? Ty sam pieszo, ty jeden tylko, ty nieustraszony, wielkomyślny, mający jedną tylko szpadę, i to nie z tych, co znak pieska małego noszą. Chroniony tarczą z niezbyt czystej i lśniącej stali, stajesz przeciwko dwóm najdzikszym lwom, jakie wyrosły w puszczach Afryki. Niechaj twe własne czyny bohaterskie służą ci za wysławienie o walecznym Manczuańczyku. Ostawiam je tutaj takimi, jakimi są, gdyż brak mi słów dla chwalby stosownej. Tutaj kończy się zadanie autora, który przechodząc do dalszego wątku historii ciągnie na ten kształt. Strażnik, widząc, że Don Quixote przyjął już postawę pełną oczekiwania i że nie ma sposobu odmówienia się od otwarcia klatki lwa, samca chyba, żeby się ściągnęło na się zawziętość zuchwałego i zapalczywego rycerza, otworzył pierwszą klatkę, w której, jak się rzekło, siedział lew niezwyczajnej wielkości, nader srogi i groźny z wejrzenia. Lew z początku przewrócił się na drugi bok, później się przeciągnął, wysadził łapy z klatki, rozwarł pysk, zaryczał przeraźliwie, wywiesił ozór na półtory stopy długi, którym otarł sobie skórzu oczy i nos polizał. To uczyniwszy, łeb z klatki wystawił i spojrzał dookoła, oczyma czerwonymi jak rozżarzone węgle. Jego zmarszczona brew i pozór najśmielszy mogłyby zastraszyć samą zuchwałość, ale nie... Don Quixota, który trwał nieporuszenie, pragnąc, aby lew zlazł z wozu i rzucił się na niego. Nasz rycerz był w myśli upewniony, że bestie na sztuki rozpłata. Do tych krańców doszło niesłychane Don Quixota szaleństwo. Wspaniały lew jednak, bardziej uprzejmy niż gburowaty, gardząc czczymi pogróżkami, junakierią, obejrzawszy się dookoła, obrócił się do Don Quixota tyłem. Później zaś z wielkim spokojem i obojętnością znów się w klatce położył. Widząc to, Don Quixote rozkazał wodzicielowi lwów, aby go kijem podrażnił i do opuszczenia klatki pobudził. Na sumienie moje, odparł strażnik, tego nie uczynię, gdyż jeślibym go podrażnił, mnie pierwszego by rozszarpał. Niechaj się jednak wasza miłość zadowoli tym, co już uczynił, gdyż jest to najwięcej, co zdziałać można na dzielności polu i niech już więcej fortuny nie kusi. Klatka stoi przed lwem otworem. Od niego teraz należy wynieść, kiedy zechce. Już nie wyjdzie teraz przez cały dzień, jeśli do tych pór tego nie uczynił. Waleczność waszej miłości jest już za dosyć okazana. Rozumiem, że każdy dzielny wojownik jest obligowany tylko do wyzwania swego nieprzyjaciela i czekania go na placu. Jeśli tamten jednak się nie stawia, sromota staje się jego udziałem, podczas gdy ten, co czeka, koronę zwycięstwa zdobywa. To prawda, odparł Don Quixote, zamknij przyjacielu drzwi i daj mi zaświadczenie tego, coś widział, to jest jakoś otworzył lwu klatkę, jaką ja go oczekiwał, jako on nie wyszedł, chociażem mu dał aż nadto czasu i jako zamiast stawić się na placu, nazad się położył. Więcej nie jestem obowiązany czynić. Precz ze wszystkimi czarami i omamieniami. Jedyną prawdą jest rycerstwo błędne. Zamknij klatkę, tak jak ci rozkazałem. Ja zaś dam znak tym, co uciekli i przytomni nie byli, aby z twoich ust dowiedzieli się o tym czynie. Wodziciel lwów zawarł klatkę. Zaś Don Kichot, zawiesiwszy na końcu dzidy chustkę, którą osuszył sobie twarz z serwatki, jął wzywać tych, co jeszcze ciągle uciekali, obracając za każdym krokiem nazad głowy. Zbili się wszyscy w gromadę, wiedzeni przez szlachcica w zielonej opończy. W zielonej opończy. Sancho, ujrzawszy to oznaczenie białej chustki, rzekł: bodajbym olsknął, jeśli mój pan nie zwyciężył tych okrutnych drapieżników. Inaczej przecie by nas nie wołał. Wszyscy zatrzymali się i poznali, że tym, co oznaki dawał, był Don Kichot. Zbywszy się trochę strachu, zbliżyli się zwolna do miejsca, gdzie stał Don Kichot, tak iż usłyszeli wyraźnie głos jego. Gdy dojechali wreszcie do wozu, Don Kichot rzekł do podwodnika: zaprząż, bracie, nazad swoje muły i ruszaj w swoją drogę. Ty zaś, Sancho, daj tym ludziom 2 złote dukaty w nagrodę, że się zatrzymali dla mego rozkazu. Dam im je z wielką ochotą, odparł Sancho, ale co się stało z lwami? Czyli są żywe czy zabite? Wówczas wodziciel lwów jął opowiadać szczegółowo, przerywając co chwila dla nabrania tchu koniec tej zatargi. Przyczyniał, jak umiał, męstwa Don Kichotowi, którego pozór tak lwa zestraszył, że bestia nie śmiała wyjść z klatki, aczkolwiek drzwi stały otworem. Według rozkazu Don Kichota miał lwa podrażnić, aby go do opuszczenia klatki pobudzić. Ale byłoby to doświadczać Pana Boga. Na te przełożenia rycerz, acz niechętnie i z ciężkim sercem, przyzwolił klatkę zamknąć. — Co o tym rozumiesz, Sancho? — spytał Don Kichot. — Cóż mogą zaczarowania przeciwko prawdziwemu męstwu? Czarnoksiężnicy mogli mnie pozbawić owoców zwycięstwa, ale nie mogą mi odebrać mężnego serca i odwagi. Sancho dał im 2 talary. Podwodnik zaprzągł muły, strażnik lwów ucałował ręce Don Kichota, dziękując za nagrodę, jaka go spotkała, i przyrzekł, że po przybyciu do miasta opowie samemu królowi o tym bohaterskim czynie. Jeśli trafunkiem jego królewska mość zapyta o imię tego walecznego rycerza, odparł Don Kichot, powiedzcie mu, że to był rycerz lwów. Chcę bowiem odtąd to nazwisko nosić, miast nazwiska rycerza posępnego oblicza. Uczynię to według zwyczaju rycerzy błędnych, którzy zmieniali imiona swoje, kiedy chcieli, do upodobania. Wóz odjechał w dalszą drogę. Don Kichot i szlachcic w zielonej opończy także w drogę ruszyli. W tym czasie Don Diego de Miranda nie odezwał się ani słowem do naszego dzielnego kawalera. Przyglądał się tylko pilnie i bacznie zważał wszystkie słowa i poruszenia Don Kichota. Zdawało mu się, że to człowiek rozsądny, który stał się szaleńcem, albo też szaleniec, co ma w sobie wiele rozsądku. Nie znał jeszcze pierwszej części historii Don Kichota. Gdyby był ją przeczytał, poznałby rodzaj tego szaleństwa i nie dziwowałby się zbytnio słowom i czynom naszego rycerza. Ale jako że nic nie wiedział, dzierżyło nim to, że jest szaleńcem, to znów człowiekiem zdrowego umysłu. To, co powiedział, było rozsądne, polerowne, słuszne i dobrze rzeczowe, podczas gdy wszystkie jego czyny były głupie, dziwaczne i zuchwałe. Nie masz chyba większego szaleństwa, mówił do siebie, jak nałożyć sobie na głowę szyszak pełen twarogu, a później uwierzyć, że czarnoksiężnicy mózg rozmiękczyli. Czyż jest większe zuchwalstwo i dziwactwo, jak pragnąć gwałtem potykać się ze lwami? Z tego zamyślenia wyprowadził go Don Kichot, mówiąc: nie można wątpić, mości panie Don Diego de Miranda, że wielmożny pan sądzisz mnie za człowieka dziwacznego i obranego z rozumu. Nie dziwuję się zbytnio temu sądowi wielmożnego pana o mnie, bo zważając moje postępki, nie można mieć innego zdania. Z tym wszystkim chciałbym, aby wielmożny pan przyznał, że nie jestem takim szaleńcem i tak rozsądku zbytym, jakim się być wydaje. Piękny to jest widok, gdy dzielny rycerz na oczach króla jednym uderzeniem kopii rozciąga rozjuszonego byka na środku przestronnego placu. Piękny to widok także, gdy rycerz wdzięcznie w szrankach koniem toczy i w gonitwie do pierścienia przytomnym damom swoją udatność okazuje. Piękni się wydają rycerze, którzy w swych ćwiczeniach wojennych, albo przynajmniej w tych, co za takie uchodzą, zabawiają nas i nasz widok radują. Jeśli także można, przyczyniają splendoru dworom swoich książąt i panów. Ale rycerz błędny nad nimi wszystkimi góruje i większą sobie jedna sławę, jeżdżąc po pustaciach, kniejach, drogach błędnych, górach i pustyniach. Szuka on niebezpiecznych przygód w tym zamyśle, aby je do szczęśliwego kresu dowieść i przysporzyć sobie jedynie zaszczytu i wiecznotrwałej sławy. Rycerz błędny, powiadam, który na odludziu jakiejś wdowie w sukurs pospiesza, piękniejszy się nam przedstawia, niżli rycerz dworak zakochany w jakiejś pięknej damie z miasta. Wszyscy rycerze różne mają zatrudnienia i obowiązki. Niechaj dworak umizga się do dam, usługami swymi przysparza świetności dworowi swego pana. Niechaj karmi i poi biednych rycerzy u swego wspaniałego stoła. Wyprawia turnieje i do pierścienia goni. Niechaj będzie wspaniałomyślnym, szczodrym, wielkim, a przede wszystkim dobrym chrześcijaninem. A tą modłą ni na włos swoim obowiązkom nie chybi. Rycerz błędny natomiast musi myszkować po wszystkich świata zakątkach, wstępować w najbardziej zawikłane labirynty, mierzyć się na każdym kroku z niebezpieczeństwem, znosić na pustyniach wysokogórskich w lecie żar słoneczny, a zimą wystawiać się na mróz i wszystkie nawalne wiatry. Nie straszą go lwy, nie zalękną monstra i najpotworniejsze smoki, gdyż głównym i prawdziwym zadaniem rycerza błędnego jest szukać tych, tamtych napastować, zaś wszystkich zwyciężać. Skoro zaś przeznaczenie moje ustanowiło, abym był rycerzem błędnym, muszę ważyć się na wszystko, co według mego rozumienia podpada pod jurysdykcję mego powołania. Owóż dlaczego nie mogłem się ochronić od tych lwów napastowania, aczkolwiek wiedziałem dobrze, że to jest zuchwalstwo niepomierne. Wiem przecie, co to jest męstwo i ta cnota, która się mieści między dwoma krańcami wad ludzkich, tchórzostwem i zuchwałością. Z tym wszystkim lepiej jest, jeśli człowiek waleczny na szczyt zuchwalstwa się wdziera, niż jeśli do małoduszności i tchórzostwa się zniża. Tak jak człowiekowi szczodremu łatwiej się jest stać wspaniałomyślnym niż skąpcowi, tak też zuchwalcowi łatwiej dzielnym się okazać, niż tchórzowi na prawdziwe męstwo się zdobyć. Co się należy do przygód, to wierzajcie mi, panie Don Diego, że lepiej jest stracić przez jedną kartę za dużo, niż przez jedną kartę za mało, bowiem lepiej dźwięczy w uszach tego, kto słucha. Ten rycerz jest zuchwały i waleczny, nieźli ten rycerz jest straszliwy i nędzny. Zaprawdę, panie Don Kichocie, odparł Don Diego, wszystko, co wasza miłość powiedział i uczynił, z samym rozumem się łączy. Jestem przeświadczony, że gdyby prawa i ustawy rycerstwa błędnego zagubione zostały, znaleziono by je w waszym sercu, niby w archiwach. Ale pospieszmy nieco, bowiem pora późna się robi. Nie za długo przybędziemy do mego domu, gdzie wasza miłość będzie mógł zażyć w czasu po trudach, jeśli nie były to trudy ciała, to w każdym razie umysłu. A taki trud całe ciało nieraz do zmęczenia doprowadza. Za wielki faworpanie Don Diego, zaproszenie to sobie poczytuję, rzekł Don Kichot. Popędzili do biegu konie i około godziny 2 po południu przybyli do domu Don Diego, którego Don Kichot zwał rycerzem zielonej opończy.
Czyta Reda Haddad.